Jakie role mogą pełnić dzieci rozwodzących się lub rozstających rodziców? Z roku na rok coraz więcej par rozwodzi się. W 2019 roku 65 tysięcy par rozwiodło się. Szacuje się, że około połowa z nich posiada dzieci. Do tego jeszcze należy doliczyć rodziców, którzy nie sformalizowali, nie zalegalizowali związku, dlatego nie widnieją w żadnych statystykach po tym, jak się rozstaną. Rozwód uznaje się za jedno z najtrudniejszych tuż po śmierci współmałżonka lub bliskiej osoby doświadczeń takich kryzysów rodzinnych. I mimo, że decyzję o rozstaniu podejmują dorośli, dotyka ona również innych członków rodziny i najtrudniej może to przeżywać dziecko, które nie ma odpowiednich zasobów psychicznych i emocjonalnych. Jeżeli rodzice przejdą ten przez rozwód i przez rozstanie mądrze, świadomie, z pomocą mediatorów, psychologa, psychoterapeuty, dziecko może wyjść z tego bez większych strat emocjonalnych. Jeżeli jednak tak nie jest i rodzice nie potrafią sobie poradzić z tymi trudnymi emocjami i przenoszą je na dziecko, może być nieciekawie. I dziś chciałabym Wam opowiedzieć o kilku rolach, jakie mogą pełnić dzieci przy rozstaniu rodziców. I dodam, że nie są to korzystne role. Dlatego jeżeli słuchając mojego filmu rozpoznacie, że wy jako dzieci pełniliście je, to może warto je przepracować u specjalisty, bo być może wciąż mają na was niekorzystny wpływ. Natomiast jeżeli to wy stoicie u progu albo doświadczyliście rozwodu i rozpoznaliście, że może nieświadomie, bo wiadomo, że żaden rodzic świadomie nie chce uczynić dziecku krzywdy, wikłacie w to dziecko, pędzacie dziecko, dzieci w te role, to może warto zatrzymać się. Inspirację do tego filmu czerpałam ze świetnej kampanii społecznej Rozchodzi się o dzieci, prowadzonej przez Stowarzyszenie OPTA, która ma na celu edukowanie rodziców, jak przejść przez rozwód lub rozstanie, by skutki, konsekwencje odczuwane przez dzieci były jak najmniej dotkliwe. Zachęcam Was bardzo do zajrzenia na stronę rozchodzisieodzieci.pl. Dziecko, partner.
Moja Zasieńka ma dopiero 13 lat, ale to jest naprawdę bardzo dojrzała i dzielna dziewczynka. Można z nią o wszystkim porozmawiać. Ona wie, jak mnie wesprzeć, ona wie, co ja przeżyłam. Po tym, jak jej ojciec zostawił mnie na tej zdziry, okazało się, że on cały czas miał te kochanki, a ze mną to był zupełnie oziębły i chłodny. I ja zawsze mogę liczyć na jej dobre słowo, potrafi mnie wesprzeć i też wie, że ja nie mam teraz siły, więc ona i obiad ugotuje i zaprowadzi do przedszkola swojego młodszego brata i odbierze. Naprawdę, to jest po prostu cud dziewczyna. To jest cud dziewczyna, dzielna, duch, mogę na nią liczyć. Ja naprawdę nie wiem, co ja bym bez niej zrobiła.
To typowe zjawisko parentyfikacji, czyli odwrócenia roli dorosłego i dziecka. Dziecko zaczyna być rodzicem i matkuje swojej matce, ojcuje swojemu ojcu. Oczywiście rodzic ma prawo czuć się fatalnie, by czuć smutek, żal, zagubienie, rozpacz, lęk, ale nie powinien wikłać w to dziecko, tylko powinien rozmawiać o tym z innymi dorosłymi, specjalistami, psychologiem, psychoterapeutą. Dziecko, które czuje, że jest partnerem rodzica, że jest na równym poziomie co rodzic, a nawet wyższym, bo zaczyna się nim opiekować, mimo, że jest bombardowana pochwałami, jaki to jesteś dzielny i wspaniały, to niestety jest w tym momencie ofiarą przemocy emocjonalnej, bo jest to bardzo dużym nadużyciem dla dziecka, ponad jego barki. I nawet jeżeli czuje się z tym źle, to się nie przyzna, bo ma poczucie, że ratuje, reanimuje rodzica. Więcej o parentyfikacji opowiadałam w tym filmie, to wrzucę link. Dziecko szpieg.
Mamy z moim eksmężem opiekę naprzemienną nad naszym synem Wojtkiem. Tydzień u mnie, tydzień u niego. No i muszę przyznać, że Wojtuś jest naprawdę takim rezolutnym chłopcem. Wspaniale ze mną współpracuje, bo przyznam, że ostatnio no, tak się dopytywałam, czy ojciec się spotyka z kimś i mówił, że jakaś kobieta przychodzi. I ja poprosiłam, żeby tak się jej bacznie przyjrzał. No bo wie pani, jestem ciekawa, tak? Czy to jest porządna kobieta, czy może jakaś flejtuch jakiś? No i tam właśnie teraz tydzień
Terczet jest u mnie i odmyślamy plan, jak możemy sprawdzić, oj to słońce świeci, przepraszam, jak możemy sprawdzić no, różne tam jej cechy. No i ja myślę, że Wojtek to lubi taką rolę. To ja myślę, że to jest fajne, no bo w końcu jest po stronie chyba mamy, w bandzie mamy, prawda?
Czynienie z dziecka szpiega, angażowanie go w konspiracyjne działania, angażowanie go do swojej bandy, bandy mamy przeciwko bandzie taty, czy odwrotnie, jest kolejnym nadużyciem ponad siły dziecka, a więc też de facto przemocą emocjonalną. Dodatkowo mamy tu do czynienia z budowaniem więzi, takiej pozornej więzi, bo opartej na konspiracyjnych działaniach, czy nie lepiej po prostu zbudować więź z dzieckiem i relacje bez angażowania go w sprawy dorosłych, czy nie lepiej nie deprecjonować, nie obrażać nowego partnera naszego eksmałżonka, który przecież też będzie odgrywał znaczącą rolę w życiu dziecka. Dziecko sojusznik.
Kacperek na szczęście coraz rzadziej spotyka się ze swoim ojcem, bo wie, jakim on jest bezdusznym, okrutnym, bez serca egoistą. I ja myślę, że on już by najchętniej w ogóle z nim się nie spotykał, chociaż przyznam, że ostatnio, jak mówię o tym, to chce mi się znowu płakać, wrócił ze spotkania z ojcem, promienny i radosny. Opowiadał, aż mu się tak oczy śmiały i mi się wtedy po prostu świat rozpadł na 1000 kawałeczków. Serce mi się krajało, że jak mój syn mógł dobrze bawić się z ojcem po tym, co jego ojciec mi zrobił. Ale i przecież ja całe życie wszystko poświęciłam mojemu synowi. I, no ale przyznam, że to było tylko pierwszy, mam nadzieję, ostatni raz. I bo już teraz synek chyba widząc, że to jest nie fair wobec mnie, już tak nie przychodzi radosny. I ja liczę nawet na to, że w ogóle przestanie chodzić do tego ojca, bo...
Mówienie źle o drugim rodzicu jest krzywdzeniem dziecka, bo nie dość, że dziecko ma prawo do kontaktu, kochania, miłości, czułości, komunikowania się z drugim rodzicem, to na dodatek czuje, że jest też częścią drugiego rodzica, czyli deprecjonowanie, obrażanie drugiego rodzica jest też de facto obrażaniem dziecka, które wie, że jest częścią obojga, mamy i taty. Jeżeli jesteśmy przepełnieni żalem, chęcią zemsty, odwetu, wściekłością i tak dalej, jakimiś innymi trudnymi emocjami względem ekspartnera lub ekspartnerki, to owszem, możemy, oczywiście mamy prawo to wszystko odczuwać, możemy o tym rozmawiać, ale nie z dzieckiem. Nie możemy wikłać dziecka w te nasze trudne przeżycia. Złe słowa o drugim rodzicu bardzo zapadają w psychikę dziecka i są niczym bolesne rany, z którym trudno będzie mu sobie poradzić. Z powodu tych ran dziecko może mieć problem w przyszłości z budowaniem opartych na bezpieczeństwie i zaufaniu relacji z innymi ludźmi. Dodatkowo budzenie konfliktu lojalnościowego, który tak naprawdę jest w każdym widoczny z tych ról, które dzisiaj omawiam, jest również przemocą emocjonalną, dlatego że dziecko, o którym musi się opowiadać, czy bardziej kocha lub woli mamę, czy woli mamę lub tatę, jest nadużywane, bo każda odpowiedź jest zła. W każdej odpowiedzi ktoś będzie skrzywdzony i dziecko pozostanie z tym trudnym uczuciem. Dlatego nigdy nie zmuszajcie waszych dzieci do opowiadania się, którego rodzica bardziej wolą. Dziecko mediator.
Dobrze, że Madzia jest rezolutną i bystrą dziewczynką, a nie jak jej matka, bo ja bym się nigdy z jej matką nie dogadał i po prostu nie wiedzieliśmy, jak się z tą byłą żoną, z którą nie da się dogadać, podzielić w kwestii opieki nad Madzią, z kim spędza święta, jakieś tam urlopy. No i po prostu Madzia podjęła decyzję. Madzia ogólnie ma już 9 lat, więc już może tutaj wiedzieć, czego chce i ona też łagodzi konflikty, bo gdyby nie Madzia, to my byśmy się po prostu pozabijali, bo z moją żoną to nie da się żyć po prostu, ale Madzia to jest mądra dziewczyna taka, ma takie te komunikacyjne zdolności.
Ustalanie tak ważnych kwestii jak opieka nad dzieckiem leży wyłącznie w gestii i w rękach rodzica. Rodzic, który zrzuca na dziecko tę odpowiedzialność, dokonuje nadużycia. bo nie dość, że jest to ponad barki dziecka, to budzi w nim poczucie winy, bo musi się opowiedzieć, wybrać jakiegoś rodzica. Kolejny raz jest to konflikt lojalnościowy. Dziecko nie dość, że przeżywa te wszystkie trudne emocje związane z rozwodem, to jeszcze musi podejmować takie decyzje, które należą do jego rodziców. Dziecko posłannik.
Halo? Powiedz matce, że jeżeli chcę, żebym zapłacił w tym miesiącu alimenty, to mam mi pozwolić wziąć cię na święta do moich rodziców. Tak. Taki powiedz po prostu, dobra? A druga sprawa, to ja mam taką prośbę. Jeżeli jakby mamy ustalone te dni, ale proszę cię, żebyś godzinę, a nawet nie wiem, półtorej przed każdym spotkaniem dzwonił do mnie, mi przypominał o tym spotkaniu, bo naprawdę ja mam tyle spraw na głowie, że ja nie pamiętam. Dobra? No, to pa.
Pamiętajmy, że to rodzic jest odpowiedzialny za kontakt z dzieckiem, a nie dziecko za kontakt z rodzicem. Owszem, dziecko ma prawo chcieć spotykać się z rodzicem, oczekiwać od niego miłości, wsparcia, uwagi, ale to nie ono musi inicjować te kontakty. Ono czasami nie wie jak, również dlatego, że może być właśnie uwikłane z drugim rodzicem w jakąś trudną sytuację i gdy nie kontaktuje się, to nie zawsze oznacza, że tego nie chce. Dlatego to rodzic powinien to robić, a nie obciążać tym dziecko. We wszystkich tych rolach, które przedstawiłam, rodzice nie potrafią oddzielić roli ekspartnera od roli rodzica i będąc przepełnieni bardzo silnymi emocjami w stosunku do byłych partnerów, na przykład uczuciem gniewu, złości, smutku, chęci zemsty, odwetu, strachu itd., wikłają w to dziecko. A tak być absolutnie nie powinno, bo dziecko też to wszystko przeżywa. Dla niego rozstanie rodziców jest rozpadem jego świata dotychczasowego. Ono czuje się niepewnie i jeszcze musi się opiekować tym rodzicem albo spełniać jego oczekiwania. Nie może szczerze cieszyć się na przykład z kontaktu z innym rodzicem, bo wie, że przez to drugi rodzic będzie nieszczęśliwy, musi opiekować się emocjonalnie rodzicami, musi pośredniczyć między nimi. Nie. Często jest tak, że rodzice, będąc na tak zwanym zakręcie życia, nie dostrzegają, że dziecko też jest na zakręcie życia. I niestety dokonują właśnie takich nadużyć i przemocy emocjonalnej wobec dzieci. Oczywiście w zdecydowanej większości robią to nieświadomie, bo nikt nie chce świadomie skrzywdzić swojego dziecka. Dziecko nie powinno być zaangażowane i uwikłane w sprawy między rodzicami. Dziecko jest dzieckiem niezależnie od tego, czy ma 5, 10, 15, a nawet 19 lat. Ono nie powinno być ani mediatorem, ani sojusznikiem, ani partnerem, ani szpiegiem. Da się rozstać z klasą, a nawet jeżeli są wciąż bardzo silne i trudne emocje między rodzicami, to da się rozstać tak, żeby dziecko odczuło to jak najmniej dotkliwie. Bardzo zachęcam Was do zajrzenia na stronę rozchodziseodzieci.pl. Tam dowiecie się, jak przejść przez rozstanie i nie skrzywdzić dzieci. Nie bójcie się korzystać z pomocy mediatorów. Ja tutaj przy okazji mogę powiedzieć, że właśnie rozpoczęłam studia podyplomowe na mediacjach rodzinnych i jestem bardzo zadowolona z tych studiów. Naprawdę masę ciekawej wiedzy się dowiaduję i być może kiedyś będę takim mediatorem. Nie bójcie się korzystać z pomocy mediatorów, psychologów, psychoterapeutów. Zaglądajcie na takie strony, jak na przykład właśnie rozchodziseodzieci.pl. Pamiętajcie, jeżeli nie udał nam się związek lub małżeństwo, to niech chociaż uda nam się rozwód lub rozstanie, zwłaszcza jeżeli są dzieci. Jak zawsze jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze opinie, doświadczenia. Piszcie, komentujcie, nie żałujcie łapek w górę, subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście i do zobaczenia wkrótce. Pa!